Słowotok.
W studio Tomasz Pysokowski, psycholog społeczny, językoznawca i bloger. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam.
I czas na podsumowanie. Podsumowanie zeszłego tygodnia czołówkowego. Co było na czołówkach gazet? Co
ogórki.
Było także
ogórki
słowem?
Ogórki były i to muszę powiedzieć, że po prostu taki szczyt chyba. Jeżeli do słów kluczowych przenika Władimir Lenin w newsach głównych, to...
No przepraszam, Lenin wiecznie żywy.
Tak, Lenin wiecznie żywy, ale dlaczego w newsach? Nie, ja żartuję. Natomiast chodzi o to, że jeżeli my możemy powiedzieć, co jest newsami, a co nie, właśnie studiując te słowa kluczowe, jeżeli coś naprawdę niesamowitego się zdarza, to będzie wysoko. Natomiast teraz działy się rzeczy, powiedzmy, takie godne uwagi na świecie, nie wiem, na przykład wybory w Australii, ale zupełnie nieistotne dla Polaka, dlatego te rzeczy nie przenikały do tej powszechnej świadomości. Nie znajdziemy tego na pierwszych stronach gazet. Na pierwszych stronach gazet mamy takie słowa jak Okręgowy Urząd Górniczy, Władimir Lenin wspomniany, Mieczysław Wachowski czy Jörg Haider, gdzie rzeczywiście to są newsy, które w normalnych warunkach byłyby newsami 3, 4, 5...
Ale przyjrzyjmy się 19 sierpnia na przykład. WPR, czyli Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.
No to jest wyjątek.
Zboże, parytet humanitarny.
To jest, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną, to oczywiście tutaj możemy powiedzieć, że to jest rzecz istotna. Tak samo jak na przykład będzie rzeczą istotną spór o to, czy Unia ma ładować pieniądze w fundusze spójności, czy fundusze innowacyjności. Ja może powiem, dlaczego to dla Polski jest istotne. Polska jest krajem mało innowacyjnym, nawet na tle Unii Europejskiej, która nie jest specjalnie innowacyjna na tle świata. Polska jest bardzo mało innowacyjna, więc tutaj jasne jest, że jak się ładuje też... Może szybciutko wytłumaczymy, bo nie każdy słuchacz wie, co to jest Fundusz Spójności. To też językowo Unia Europejska jest troszeczkę zagmatwana. Fundusze Spójności to są fundusze, które wyrównują. Takie klasy wyrównawcze. To znaczy, jak wyobraźmy sobie szkołę, gdzie są gorsi uczniowie i lepsi uczniowie i teraz można zachęcać tych gorszych uczniów przez różne nagrody do tego, żeby uczyli się lepiej i tutaj to są, do tego służą na przykład jakieś klasy wyrównawcze, które ich mogą tam jakoś mobilizować, a można nagradzać tych najlepszych. Oczywiście, i to jest różnica między tymi spójnością.
Bo ja bym nagradzał najgorszych.
No, to siłą rzeczy możemy powiedzieć, że jakbyśmy nagradzali najgorszych, co też czasami Unia Europejska robi, i to się nazywa wspólna polityka rolna. Natomiast tutaj, no bo jednak pamiętajmy, że wszystkie dopłaty do pól, które na przykład stoją u górami, to nie jest nic innego jak nagradzanie tego, że nic się nie robi, prawda?
No to jest, Amerykanie prowadzili przecież tę politykę, co też zostało zarejestrowane w paragrafie 22 Josepha Hellera, także tak. Im więcej nie uprawiał, tym więcej miał z tego dopłat.
Właśnie, więc oczywiście takie coś też istnieje, ale już jak weźmiemy sobie te fundusze spójności i fundusze innowacyjności, to jak widzimy, Polska kłóci się o to, żeby były jednak zajęcia wyrównane. Nagradzanie tych najlepszych. Najlepsi oczywiście kłócą się o to, żeby było nagradzanie najlepszych. Czyli tam, jak ktoś lepiej sobie radzi, to wrzeszczy, żeby było jak najlepiej.
Czyli każdy sobie rzepkę skrobie.
Każdy sobie, jak to w Unii Europejskiej. Natomiast to jest fajne. To jest mimo wszystko fajne, bo jednak pokazuje, że mimo, że nasz rząd wrzeszczy, jaki to mamy wspaniały wzrost gospodarczy, jak wspaniale sobie na tle Unii Europejskiej i innych państw radzimy, to jak przychodzi do podziału pieniędzy, to nadal my stoimy na straży tych, żeby płacić tym, co sobie gorzej radzą. Więc jak jest naprawdę, to z tego widać.
No bo my sobie już przygotowujemy miejsce na przyszłość.
Tak, miejsca na przyszłość w ogóle to był bardzo...
A rząd jest dalekowzroczny, wie, że daleko na tym zielonym nie pojedziemy.
No, nie wiadomo, jak my pojedziemy daleko na tych różnych podwyżkach VAT-u. Teraz będzie benzyna też zdrożeje, jak już dowiedzieliśmy się w tym tygodniu. No i teraz pojawia się znów problem, bo w Niemcy sobie ostatnio odnotowali w tym roku 2% wzrost gospodarczy. No i teraz chodzi o to, że niemiecka gospodarka rozwija się teraz szybciej niż rozwijała się przed kryzysem. Co jakby można powiedzieć, że troszeczkę dało im to takiego kopniaka, no bo tutaj ograniczyli...
Czyli teraz będą starali się spowodować kolejny kryzys, żeby dostać kolejnego kopniaka.
No być może to, że musieli na przykład szarpnąć się na Grecję i przez to obciąć wydatki własne budżetowe, budżetowe i podatki zmniejszyli na przykład sobie w Niemczech w ramach tych różnych rzeczy. U nas nie mieliśmy kryzysu, więc zwiększyliśmy sobie podatki, prawda? Niemcy mają kryzys, zmniejszają podatki, żeby to zmienić. U nas też chyba tak rząd sobie myśli, że należy to zmienić, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, bo teraz to już, to jeszcze na razie ciężko powiedzieć, czy będziemy mieli ten kryzys, czy rząd przewiduje zawczasu i kłóci się o te pieniądze na wyrównawcze rzeczy. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, jak widzimy, też słowem, jednym ze słów kluczowych 19 jest słowo parytet. I to jest też bardzo ciekawe słowo.
Powróciło.
Które powraca, w kółko tak powraca. I teraz jego można używać w różnych tych znaczeniach. Ono tam sobie
wędruje. Nabiera nowych znaczeń.
Tak. Jest słowo, ono pochodzi jeszcze z łaciny, pariti jest po angielsku i to oznacza równość. Ale równość w takim sensie, że no bo co my rozumiemy przez równość? Możemy równość różnie rozumieć i na przykład równe prawa to będzie tak, że każdy będzie mógł zostać posłem. Ale inni mówią, że parytety to jest tak, że przynajmniej ileś tam miejsc będzie zarezerwowany dla kobiet. Oczywiście to, że kobiety będą miały miejsca na listach wyborczych wcale nie musi przełożyć się potem na to, że one będą w Sejmie, prawda? Ale możemy na przykład zarezerwować pół Sejmu dla kobiet. I teraz wyobraźmy sobie, że wprowadzamy takie coś, to byłby rzeczywisty parytet znów. Jeszcze nie słyszałem, żeby się powiedzmy feministki tego domagały, ale...
Na razie.
Tak, na razie.
Metoda, strategia takich małych kroczków.
Tak, potem możemy zrobić tak, że na
cały
przykład...
Cały Sejm oddać kobietom.
No, cały Sejm oddać kobietom, to tutaj by jednak, to nie byłby parytet. To musiałby być taki parytet, żeby zawsze było po połowie. I teraz...
Ja jestem za tym, żeby oddać cały Sejm kobietom.
No, to jest tak, pytanie... Co wtedy, jakie kobiety by się tam znalazły? To jest jeszcze jedno pytanie, bo teraz różne mamy kobiety i mamy przecież takie kobiety, mieliśmy kiedyś w Sejmie. Kiedyś w Sejmie partią, która miała najwięcej takich eksponowanych kobiet, była Samoobrona. Przecież tam były panie Beger, Chojarska, Wiśniewska, Genowefa i inne takie, które...
No jeżeli sobie przypomnimy, to był okres, kiedy Polska miała największy rozwój gospodarczy.
Tak, no teraz pytanie...
Jest więcej kobiet Samoobrony... No, do Sejmu.
No tak, ale teraz pytanie, czy to oczywiście to był... No ale to był okres, kiedy Jarosław Kaczyński był premierem. No i teraz pytanie,
Jarosław,
co...
Jarosław no, też bym dał do Sejmu.
Jarosław wiesz, jest w Sejmie. Jarosław jest w Sejmie, natomiast... No zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. W Platformie Obywatelskiej mam wrażenie, że te kobiety to są tam naprawdę gdzieś w tyle. Jakbyśmy zamknęli oczy i spróbowali sobie wyobrazić kobietę w Platformie, to przyjdzie nam do głowy tylko praktycznie, nie wiem, Julia Pitera na przykład mi przychodzi do głowy, ale ona nie jest w tym mainstreamie, ona tam nie jest kimś, kto podejmuje decyzje, więc oczywiście...
Ona pracuje ciągle nad...
Nad korupcją.
Nad korupcją.
Tak.
Pracuje nad jakimś tajnym dokumentem, tak tajnym, że...
No dobra.
Żeby przeciwdziałać korupcji, korupcyjnemu wpływowi
no oczywiście,
na ten dokument,
że korupcję
nikt nie
może
wiedzieć. Nawet, zdaje się, posłanka Pitera nie bardzo wie, co tam jest.
No,
żeby,
ale...
broń Boże, jacyś lobbyści tam...
Ja nie jestem pewien, czy nie będę mówił, że to lobbyści to piszą, ale teraz...
To jest tak, nie wiem, czy pan pamięta sketch Monty Pythona na śmieszniejszym dowcipie na świecie.
Tak,
on pamiętam. Był tłumaczony oddzielnie, każde słowo było tłumaczone oddzielnie w innym ośrodku. I tu jest podobnie.
Aha,
ten dokument posłanki Pitery powstaje w ten sposób, że każde zdanie na
pisze
każde
inny
zdanie,
urzędnik.
Inna kancelaria, inny urzędnik, tak żeby broń Boże oni na siebie nie wpływali,
ale,
nie wiedzieli.
Ale jeżeli to jest aż taki rozstrzał, to zawsze jest szansa, że lobbyści dotrą do któregoś z tych urzędników i na przykład ze słowa i zrobi się słowo lub, jak w gazety i czasopisma, prawda? To jest jedno słowo, a jakie kluczowe.
Niestety, z tego co wiem, bo też przedostałem się pewne informacje, słowa lub zostały zupełnie wykluczone z tego dokumentu.
Nie będzie
lub. Mogą być tylko i a. Oraz też nie.
Ale to będzie bardzo monotonny dokument. I a o.
Na pewno będzie zabawny. Więc.
Tak, na pewno będzie zabawny. No tutaj to trochę mi się kojarzy z pracą komisji pana Panikota, gdzie też komisja nazywała się Przyjazne Państwo i ja nie pamiętam, żeby państwo stało się nasze bardziej przyjazne, ale może nie mi. Natomiast generalnie ta praca jest bardzo fajna. To znaczy można w ogóle, tak jak nasi posłowie pracują, to można tak przypuszczać, że coś z tego będzie na pewno śmiesznego.
Tak, i oczywiście drzewa. pójdą na ścinkę, bo pewnie powstanie dużo dokumentów.
No nie, bo w niektórych państwach już teraz dokumenty nie są drukowane. Powstają tylko, ja nie jestem pewien, czy w Polsce nie myśli się o wprowadzeniu tego, żeby oficjalne dokumenty, chyba już nawet w Polsce się o tym myślało, czy nawet planowało, oficjalne dokumenty nie były drukowane, tylko były w formie elektronicznej. Że większości urzędów będą sobie na twardych dyskach leżały. I to jest fajne, bo jak się coś zmieni, to można wstecznie zmieniać. I tutaj, no, jak nie ma wydruku, no to wiadomo, że teraz dotrzeć do wszystkich tych wydruków i je zniszczyć albo zmienić, no to jest trudniej niż... A posłowie, jak to ludzie, mylą się i w ustawach są różne usterki. Czasami powiedzmy intencjonalnie wprowadzane, czasami nie wiadomo, tak jak przy gazetach i czasopismach, kto wprowadził i dlaczego, a czasami zwykłe pomyłki, takie powiedzmy usterki. I to te usterki zresztą bardzo często dają się we znaki ludziom, którzy na przykład chcą prowadzić różne, nie wiem, działalność gospodarczą. Pamiętam takie coś, że w ustawie o VAT było tak, że kiedyś w niemieckim tłumaczeniu pewnej dyrektywy unijnej było słowo nie, a w polskim nie było słowa nie, bo ktoś o tym zapomniał. I chodziło o to, że ludzie, którzy płacili ten VAT w Niemczech, odzyskiwali go w Polsce, po czym się okazało, że nie powinni, bo nie było tego słowa nie i mieli zwrócić ten VAT i w ogóle była później wielka chryja międzynarodowa.
Czyli wiemy, że na pewno będzie wesoło.
Tak. No dobra. Teraz bardzo ciekawy tutaj, jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, które zauważyłem, ale to już może przejdźmy do tych nagłówków.
Tak.
Tak, bo tutaj... O właśnie, jeżeli chodzi o ten taki nagłówek z Dziennika Gazety Prawnej z 16 sierpnia. Polskie uczelnie to światowa prowincja. No i teraz...
Presupozycja,
że tutaj... No presupozycja, że świat ma prowincję, że w ogóle ten, ale polskie uczelnie... No i tutaj przeczytajmy... Najnowsza edycja prestiżowego rankingu wyższych uczelni przygotowanego przez Uniwersytet w Szanghaju przynosi mało optymistyczne informacje dla polskich szkół wyższych. Nie pozostawia złudzeń co do stanu polskiej nauki. Na zestawienia trafiły tylko Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. I tutaj to jest pytanie, bo my mamy te uniwersytety, z których jesteśmy dumni. Na przykład Warszawski, bo jest duży, i Jagielloński, bo jest stary. I teraz na dodatek jeszcze trafiły bez konkretnego numeru, bo tak, i tu jest najlepsze, bo tak dalekich miejsc ranking już nie opisuje. I to jest bardzo fajne zdanie, bo my do tej pory nawet się chwaliliśmy, że na przykład ten Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński na 750 miejscu, to wiadomo, że krajów jest 190 na świecie około, w każdym jest trochę uniwersytetów i nasz jest nas 790. To jest jeszcze nie tak źle.
Można powiedzieć czołówka, tak, bo wyprzedzamy Burkina Faso.
Tak, no właśnie, a nie wiem, czy w Burkinie Faso w ogóle są uniwersytety, ale to...
Jest filiała UJ-u.
Tak, no właśnie. No ale teraz jest problem, bo tak naprawdę te nasze uniwersytety, te dwa, które już trafiają, przecież to jest fajnie pochwalić się, bo tylko dwa trafiają. Weźmy to pod uwagę. Żadne inne nie trafiają, tylko dwa trafiają na te, to one mogą się chwalić, że przecież ani Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, ani Adama Mickiewicza nie trafiły. My trafiliśmy. No to chwalmy się, a teraz nawet nie jesteśmy w stanie się pochwalić, na którym miejscu jesteśmy. I to jest chyba taki bardzo fajny dowód tego, jaki wielki jest upadek tej polskiej nauki i edukacji.
No, zwykle to był problem z tymi miejscami, dlatego że co roku trzeba było produkować nowe materiały promocyjne dla studentów, których się chciało zwabić w mury, mówiąc proszę, na światowych listach jesteśmy tutaj, a teraz trzeba zmienić na w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku byliśmy w czołówce.
Albo po prostu można napisać i znaleźliśmy się na liście czołowych uniwersytetów świata. Co z tego, że tysiąca?
Słowotok, Cezary Łasiczka, w studio Tomasz Łysakowski. Przyglądamy się czołówką gazet z zeszłego tygodnia.
Tak, najfajniejsza chyba czołówka, jaką widziałem w zeszłym tygodniu, to jest czołówka z Polska The Times, też 16 sierpnia. I to jest czołówka Bogdan Klich, polskie wojsko coraz lepsze. I to jest tak, że ja rozumiem, że teraz lubimy tak zaklinać sobie rzeczywistość, ale może przeczytam jeszcze tutaj cały ten pierwszy akapit. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej twierdzi, że armia zawodowa, którą buduje od 2007 roku, jest bardziej wartościowa niż ta sprzed jego urzędowania. Zobaczmy, jaki fajny ten. Armia zawodowa, którą buduje Klich. od 2007 roku wniosek, wcześniej nie była.
Nie było armii zawodowej, nie było. Tak.
Jest bardziej wartościowa niż czas przed jego urzędowaniem.
No, albowiem nie było.
Albowiem nie było armii urzędowej, więc tak naprawdę nawet gdyby ta nasza armia zawodowa to było 15 panów z szablami i tarczami, to i tak byłaby to lepsza armia zawodowa niż
nawet gdyby był to sam minister Klich z procą.
Tak, to oczywiście również byłaby to bardziej wartościowa armia zawodowa. No i teraz cytat z ministra. Żołnierze, którzy szkolą się przed 9 miesięcy, nigdy nie stawią czoła armii szkolonej latami. No i teraz pytanie. To jest takie fajne zdanie. Żołnierze, którzy szkolą się przez 9 miesięcy. Teraz pytanie. Czy może jednak można byłoby zapytać, ilu tych żołnierzy? Bo ja myślę, że na przykład gdyby Korea Północna wyciągnęła swoją armię, tam nawet gdyby ten milion osób, czy tam 2 miliony szkoliła tylko 9 miesięcy, to ja nie jestem pewien, czy oni nie stawiliby czoła armii pana Klicha. Nawet jeżeli ta armia składałaby się nie z 15 osób, czy też z samego pana Klicha z procą, tylko powiedzmy nawet z tego 1000 żołnierzy. My weźmy pod uwagę, że jak chyba Bogdan Klich albo jeden z jego poprzedników, jak wystawiał nam do Afganistanu, wystawił 1000 osób. I pamiętam takie zdanie ówczesnego ministra obrony, tylko nie pamiętam właśnie, czy był to Bogdan Klich, że to wszystko, na co nas stać. I to dotyczyło to 1000 żołnierzy. Jesteśmy prawie 38-milionowym państwem i jesteśmy w stanie wystawić 1000 żołnierzy. Weźmy pod uwagę, że takie państwo jak Prusy, przed Fryderykiem Wielkim jeszcze, mieszkało tam jakieś 2 miliony ludzi i te Prusy miały pomiędzy 50 a 100 tysięcy żołnierzy. Na 2 miliony. Jakbyśmy to przeliczyli sobie na nasze głowy, to my powinniśmy mieć kilkumilionową armię. Doskonale, nawet gdybyśmy do tego przykładali miary 17 czy 18 wieczne. Natomiast w tym momencie my jesteśmy tutaj 38-milionowym państwem, które jak wystawi 1000 osób, to mówi, że to wszystko, na co to państwo stać. No to tutaj ja bym naprawdę twierdził, że oczywiście ja mogę się zgodzić, że armia zawodowa, którą już zbudował pan Klich,
armia jest lepsza. Armia zawodowa, która jest lepsza od tej, której nigdy nie było.
Tak, ale teraz weźmy pod uwagę, że bałbym się, gdyby pewnego dnia ta armia musiała mnie bronić.
No, mam nadzieję, że nie będziemy musieli się bronić, że Pax między chrześcijany.
Tak, oczywiście, tak. No to trzymajmy kciuki, bo teraz ja się boję, że to nie tylko dotyczy jakby składu personalnego naszej armii, bo sami ludzie mogą być doskonale wyszkoleni, natomiast chodzi o to, że ten sprzęt, którym my dysponujemy, jeżeli my byliśmy w stanie zapakować całą wierchuszkę państwa w samolot, co do którego nawet przed odlotem, w którym musieli jeszcze grzebać specjaliści rosyjscy, żeby w ogóle wyleciał, no to teraz ja naprawdę się boję troszeczkę, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzętowe nasze przygotowanie do jakiejkolwiek walki, no ale trzymajmy kciuki, że teraz nikt nas nie zaatakuje w najbliższym czasie. Właściwie to jedyne, co możemy robić. Teraz jeszcze z dosyć ciekawych rzeczy, to tutaj tu mam. Rząd walczy z blaszkami. Dziennik Gazeta Prawna, 17 sierpnia. I to jest w ogóle fajny tytuł, bo teraz wiadomo, że rząd, jak już ma taką armię, no to teraz nie z każdym będzie w stanie walczyć, ale z blaszkami będzie walczył. I teraz o co chodzi? Państwowa poczta nie potrafi się bronić cenami. Do wojny z prywatnymi operatorami zaprzęgła UKE. Wraca monopol na listy. Urząd Komunikacji Elektronicznej chce ścigać prywatnych operatorów pocztowych za przesyłki z blaszką i tekturką.
Gdyby się państwo zastanawiali, na co pójdzie ten dodatkowy punkt procentowy z VAT-u, prawdopodobnie na stworzenie jakiegoś urzędu do walki z blaszkami.
Z blaszkami i tekturkami. Obciążanie listów, żeby obejść przepisy i wysyłać je taniej niż poczta, ma być karalne. I od razu mi się przypomina, przedwojenne czasy się przypominają.
Nie daj Boże zamówić książkę teraz przez...
Tak, bo to niech będzie na przykład okładka grubsza, to przecież może być interpretacja, do jakiej grubości okładka książki wchodzi w definicję tekturki. Bo to oczywiście, przecież książka, która jest taką cegłą, ona obciąża, prawda? I być może trzeba będzie...
Zupełnie nie da się kupić blaszki przez internet.
Ktoś chciał kupić tekturkę. Kupił sobie tekturkę na Allegro i ktoś by wysłał tę tekturkę, to po prostu ja sobie wyobrażam za na przykład za kilogram tektury, jaka byłaby kara. Prawda?
I czy wtedy firma, która by dostarczała, dodawałaby swoją tekturkę do tej tekturki? Ewentualnie, czy blaszka do... Czy jest jakiś savoir-vivre? Blaszka do tekturki i tekturka do blaszki.
Oj, ja nie wiem, ale być może, bo jeszcze ja rozumiem, że blaszkę to jeszcze można wykryć, bo na przykład można zamontować w tych skrzynkach na listy jakieś wykrywacze blaszek, wykrywacze tekturek. No więc tutaj cały ten, no jak mówię, cały ten news tak pachnie Monty Pythonem i teraz...
Czyli ta dzielna armia zawodowa będzie walczyła
właśnie,
z blaszkami.
To jest pomysł na ten... I wtedy pan Klik będzie mógł powiedzieć, że ta armia rzeczywiście spełnia...
Walczy. Osiągnęła gotowość bojową. Tak?
Blaszki to w ogóle się... Blaszki w ogóle z armią kojarzą. No i teraz tutaj jeszcze oczywiście ja jeszcze nie wiem, co dokładnie ten jak wygląda ten akt prawny, ale naprawdę muszę powiedzieć, że news jest fajny. Teraz jest jeszcze językowo, z tego samego dnia w dzienniku Gazeta Prawna był nagłówek Uczta pod krzyżem. Krzyż to w ogóle jest taki atrakcyjny teraz temat i można, jak zamykam oczy i myślę sobie Uczta pod krzyżem, to od razu sobie wyobrażam ludzi pałaszujących coś na Golgocie, prawda? No bo wiadomo, że jak tam się stało, było sucho i tak dalej, trzeba było się pożywić. No i teraz...
Poza tym to długo trwało, więc na pewno przynieśli jakieś wałówki.
Tak, przyszli zwolennicy tego Spaghetti Monstera. No dobrze, ale teraz przejrzyjmy to. Bardzo fajnie językowo jest ta informacja tutaj skonstruowana. W przekąskach, zakąskach ruch przez cały tydzień jak w weekend. W Delicji Polskiej zamiast 50, nawet 100 osób dziennie. W Giovannim obroty większe o 20%.
No to zresztą co w kanapkach,
tak,
chcemy
co w
wiedzieć.
Kanapkach, tak. Takich żniw jak przez ostatnie 2 tygodnie restauracje przy krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie nie pamiętają od lat.
Czyli wiemy już, kto za tym stoi.
Tak, wiemy już, kto za tym stoi, kto sponsorował obrońców krzyża i kto i prawdopodobnie
i kto im wynosi również, w nocy ciepłe. Tak.
No, czy wynosi, napoje. Czy nie, no tutaj pewnie muszą zapłacić za to, ale teraz ja rozumiem, że...
Ja na miejscu tych restauratorów bym darmowo im dostarczał.
Tak, pamiętajmy, że przecież to jest tak, zwłaszcza, że i to mimo, że jak mówi Tomasz Chodorowski, właściciel agencji turystycznej Przewodnicy Warszawa, do stolicy przyjechało 1/3 turystów mniej niż rok temu. Ale dlaczego? Prawdopodobnie przyszło trochę na przykład w pielgrzymkach albo tutaj... Weźmy pod uwagę, że to, że mamy jakieś miejsce, które jest bardzo, bardzo atrakcyjne, no nie musi się przekładać od razu na atrakcyjność całej stolicy. Ale już z punktu widzenia całej stolicy, no to rzeczywiście, to, że zarabiają restauratorzy akurat tam w okolicach Krzyża, rzeczywiście może zbankrutować restauratorów w innych miejscach Warszawy. Dlaczego? Bo nie dość, że mniej turystów przyjechało, to jeszcze wszyscy pod krzyż poszli.
No ale to oznacza, że inni restauratorzy powinni sobie po prostu własne krzyże wystawić. Tylko Warszawa pytanie, krzyżem stoi.
Tak, tylko pytanie, czy
Kraków
krzyże
Marynek,
będą... Czyli krzyże
Wrocław
będą...
Marynek, tak, ale Poznań to... Marynek.
Tak, a ten krzyż chcą usunąć. No, jeszcze go chcą usuwać. No to jest w ogóle tutaj Platforma Obywatelska, zamiast usuwać ten krzyż, powinna bilety na przykład w okolice krzyża sprzedawać. Może by było więcej niż na przykład z tego VAT-u będzie, jak już ten VAT zostanie wprowadzony. No dobrze. Teraz, jak już mówię, tutaj jeszcze ze śmiesznych czy takich ciekawych tytułów. Płaca się nie opłaca. To jest z kolei dziennik Gazeta Prawna z 18 sierpnia i tutaj cała gospodarka, tutaj cały news wygląda tak. Gospodarka rośnie, ale zarobki Polaków stoją w miejscu. Brak podwyżek rodzi frustrację pracowników. I to, powiem szczerze, tutaj do tego tytułu to tak bardzo się nie ma bezpośrednio, bo ten tytuł byłby troszeczkę lepszy, jakby to było praca się nie opłaca, bo płaca to myślę, że zawsze się opłaca, nawet jak jest to niska płaca, no bo zawsze się opłaca. Praca za te płace być może nie zawsze się opłaca i to jest mniej więcej ten kasus. Ale tutaj rzeczywiście to jest problem, no problem taki, że być może po prostu nie opłaca się pracodawcom podwyższać płac, bo skoro bezrobocie nie maleje, rzeczywiście.
Pracownikom tak praca się nie opłaca, tak. Pracodawcom płaca się nie opłaca.
No właśnie, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Z jeszcze ciekawszych rzeczy, tutaj mamy coś takiego jak w dziennik Gazeta Prawna, handel to nie w długach. I tu w pierwszej chwili można się podrapać w głowę i o co chodzi w tym tytule, bo handel to jest takie zjawisko, które w pierwszej chwili nam się wydaje taką abstrakcją. To znaczy, że tak jakbyśmy powiedzieli, są abstrakcje, które rzeczywiście mogą tonąć w długach, na przykład Polska tonie w długach. mimo że Polska jest takim bytem abstrakcyjnym, to znaczy, że my abstrahujemy z Polaków pewien byt, którym jest Polska, czy też mówimy, że Polska to jest rząd i jego, powiedzmy, tam administracja, albo Polacy jako zbiorowość, natomiast, no i Polacy mogą mieć dług. Natomiast handel, co to znaczy? To znaczy, że handlowcy toną w długach i to jest właśnie takie uogólnienie, troszeczkę handel jako handlowcy. I teraz o co chodzi? Otóż obroty w niektórych sklepach spadły nawet o 30%, w magazynach zalegają tysiące telewizorów, tony kosmetyków, partie sprowadzanych z fabryk pralek i lodówek. Polacy nie chcą. Polacy, jak widzimy, do restauracji chodzą,
tam, pod krzyż gdzie, pójdą.
Tak, pod krzyż pójdą, a pralki i lodówki kupić nie chcą. Dlaczego? No bo jednak...
Może mają już dwie lub trzy.
Tak, ale, weźmy pod uwagę, że dlaczego takie coś jest w stanie ucierpieć, jak mamy, powiedzmy, psychologicznie, Polacy przyzwyczaili się do myśli, że jest kryzys. A przecież i nikt tego nie odwołał. Bo rząd co prawda stwierdził, że my kryzysu nie mieliśmy, ale jakby ludzie czują, ludzie czują, że coś mniej. No chociażby wystarczy spojrzeć na sklepy, jest kryzys, bo Polacy mniej kupują. Kryzys to jest psychologicznie, ale to jest samospełniające się proroctwo, bo jak powiemy Polakom, że jest kryzys, to mniej kupują. I teraz na czym Polacy będą oszczędzać? Na jedzeniu nie będą oszczędzać.
Na
jeść
hot-doga,
muszą.
Bo kebab wygryzł hot doga.
Tak,
ale... Dziennik Gazeta Prawna.
Tak, kebab wygryzł hot doga. Natomiast mimo wszystko będą oszczędzać na tych tutaj. No, a zaraz potem w dzienniku Gazeta Prawna jest uwaga na auta z komisu. To już wiadomo, skąd Polacy ewentualnie mogą ten sprzęt kupować, bo zapewne nie tylko po auta do komisu idą. A dlaczego? Dlatego, że jak trzeba oszczędzać, to bardzo często oszczędza się na czymś, co jeszcze działa. To znaczy, jak ta lodówka działała, ale jednak czasami myśli się, że może by nam się większa przydała. I jak jest czas niekryzysowy, to sobie idziemy i kupujemy tę lodówkę większą, żeby pochwalić się chociażby sąsiadom, jaką mamy teraz dużą lodówkę albo rodzinę.
A w czasie kryzysowym kupujemy drugą, używaną i stawiamy na
drugą używaną, albo w ogóle nie kupimy, bo w końcu nie kupujemy już tyle jedzenia, bo idziemy do restauracji pod krzyż. Więc oszczędzamy w tym momencie na miejscu w lodówce.
A za chwileczkę jesień, więc ta żywność, którą przyniesiemy, będzie chłodna, dobrze zakonserwowana, będzie mogła dłużej przetrwać.
Tak. Jeszcze bardzo ciekawy news na sam koniec. Obok tego, że kebab wygryzł hot doga, to mi się troszeczkę od razu skojarzyło z tym innym newsem z tamtego tygodnia, jak odkryto wielki magazyn kebabów pod Dworcem Centralnym. I tu to było naprawdę bardzo ciekawe, bo tak człowiek nie wiedzie, znaczy nikt nie przyszłoby mi do głowy, że pod tym największym dworcem, jednym z największych dworców w Polsce, tym takim wiodącym jakby tej perle architektonicznej Warszawy, będzie taki przybytek jak właśnie wielka kebabownia, która no, jeżeli tam to mięso się tak powiedzmy dystrybuuje od razu, no bo to mięso
schodzi na bieżąco.
Tak, schodzi na bieżąco, bo tam wjeżdża, właściwie to wjeżdża, nie schodzi, bo teraz wjeżdża z tej dystrybucji na górę, gdzie jest zjadane od razu przez bywalców dworca.
Proszę zauważyć, że tak jak tory kolejowe są wszędzie w złym stanie, to na Centralnym błyszczą.
Ale to myślę, że od czegoś innego błyszczą.
Kebabu po prostu.
No ale to by też wyjaśniało te dziwne zapachy, które unoszą się cały czas.
To nie są bezdomni.
Być może to nie tylko.
Chyba, że to mięso, to jest tak. Mięso z bezdomnych.
No właśnie, więc jak dzięki tego typu inicjatywom kebab podbija dziś rynek gastronomiczny w Polsce. No podbija od dołu, powiedzmy. Odkryta kilka dni temu przy okazji remontu Dworca Centralnego nielegalna hurtownia, gdzie produkowane były specjalne kule mięsa na kebaby. Jak to fajnie brzmi, ten news. Była tak ogromna, że być może dostarczała produktów dla całej Warszawy, całej Polski, albo może całej Europy w ogóle można dodać, ale to bardzo
wszystkie
fajnie.
Wszystkie kebaby prowadzą na Dworzec Centralny.
Tak, bo eksperci oceniają jednak, że może być tylko jedną z co najmniej kilkunastu podobnych fabryk poukrywanych w całym kraju.
I moje pytanie
brzmi naprawdę egzotycznie.
Pod jakim dworcem produkowane są hot dogi?
Oj, boję się myśleć, ale to naprawdę bardzo, bardzo fajnie brzmi, bo teraz...
Ja myślę, że w Koluszkach mogą produkować kebab.
Ja bym zapytał jeżeli pod Centralnym były kebaby, to pytanie, co jest pod Wschodnim?
Smacznego. Tomasz Wysakowski, psycholog społeczny, językoznawca.